Jedno z najbardziej doniosłych, a na dzisiaj palących spraw w zakresie higieny społecznej jest sprawa mieszkaniowa. Słowa te napisał ponad 100 lat temu na łamach ekonomisty dr Jan Adamski. I można powiedzieć, że niewiele od tego czasu się zmieniło. Tak jak wtedy, w 1916 roku, tak i dziś dostępność mieszkań jest jednym z głównych problemów cywilizacyjnych. Przeludnione lokale, drogie kredyty, rozlewające się miasta, wysokie czynsze, przeciekające dachy i niedogrzane izby, nie mówiąc o galopujących cenach i nieuczciwych najemcach, to zaledwie początek długiej listy problemów polskiego mieszkalnictwa. Problemów, które wielu próbowało rozwiązać, ale tylko nielicznym dane było odnieść choćby minimalny sukces. Co na to wszystko nauka? Jakie wnioski płyną z badań prowadzonych od ponad wieku przez ekonomistów, socjologów, urbanistów, architektów i politologów? Czy niewidzialna ręka rynku zaspokoi w końcu nasze potrzeby mieszkaniowe? Czy kluczem jest silna rola państwa i budownictwo samorządowe? Czy może trzeba szukać jeszcze innych rozwiązań? I pytanie najważniejsze. Dlaczego wciąż nie potrafimy sobie poradzić ze sprawą mieszkaniową? Na te i wiele innych pytań próbują odpowiedzieć eksperci zaproszeni do udziału w podcastach SG Chat w paśmie Sprawa Mieszkaniowa. Rozmawiają w nich o problemach i rozwiązaniach, przytaczają dobre i negatywne przykłady, informują o badaniach prowadzonych aktualnie w Polsce i na świecie. Ale przede wszystkim szukają odpowiedzi na fundamentalne pytanie. Jak poprawić sytuację mieszkaniową Polek i Polaków? Zapraszam. Maciej Muzioł, aktor.
Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Sprawy Mieszkaniowej. A przy mikrofonach
Izabela Rudzka
oraz Adam Czerniak. A naszą dzisiejszą gościnią jest osoba, która studiowała grafikę i malarstwo, następnie prawo i administrację, a w końcu pracowała w agencjach reklamowych. Napisała wraz z Henryką Krzywonos książkę Bieda, przewodnik dla dzieci. Była stałą felietonistką w wielu dziennikach lokalnych i ogólnokrajowych, ale szeroki rozgłos przyniosła jej dopiero działalność aktywistyczna i społeczna. Była liderką wielu kampanii, naprawdę długo musiał tutaj mówić, żeby wszystkie wymienić, happeningów, stowarzyszeń i ruchów i w końcu oczywiście została polityczką. Była posłanką 9. kadencji, a obecnie jest radną Sejmiku Województwa Łódzkiego. Kobieta, nie umniejszając, orkiestra pod własną batutą, Hanna Gill-Piątek. Witamy serdecznie.
Witam bardzo serdecznie. Dodam tylko coś do tego życiorysu. Tam brakuje jeszcze tej ścieżki samorządowej, która będzie dzisiaj strasznie ważna, więc ja tylko chcę powiedzieć, że...
A sejmik to nie samorząd?
Samorząd, tylko województwa, ale ja pochodzę z miasta Łodzi i się do tego otwarcie przyznaję i jestem z tego
nawet
dumna.
Nawet w Warszawie? Ja się przyznałam ostatnio w Łodzi, że jestem z Warszawy, więc cieszę się z wzajemności.
Warszawa jest moim drugim miastem, no jak dla każdego człowieka z mojego pokolenia, który tutaj pracował, wracał. W każdym razie, w samorządzie łódzkim zaczęła się moja przygoda z rewitalizacją na poważnie i również w takim razie z mieszkalnictwem, o czym dzisiaj pewnie będziemy mówić, ale też ta droga prowadziła przez inne mniejsze samorządy i to też będzie ciekawy case.
No to zaczynamy.
Sprawa odcinka.
Już użyłaś magicznego słowa na R, a chciałem tutaj słuchaczy zaskoczyć. Rewitalizacja. Czym jest rewitalizacja? Co przez to rozumieć?
To jest zmiana, która nie tyle ma na celu. To jest po prostu zmiana społeczna, przestrzenna, gospodarcza jakiegoś obszaru, który był w kłopotach. I tam powinno zmienić się to wszystko, co najmniej te trzy czynniki, o których powiedziałam. Łatwiej powiedzieć, czym rewitalizacja nie jest. Rewitalizacja nie jest pudrowaniem zwłok, jak to kiedyś powiedział mój przyjaciel, ekspert z tej dziedziny, czyli Wojciech Głosowski. Takie podejście do procesów rewitalizacyjnych było bardzo obecne jakieś 15 lat temu, kiedy pierwsze fundusze unijne służyły do tego, żeby wycinać drzewa z rynków, brukować wszystko granitem, robić fasady budynków jednocześnie z czystką socjalną połączone, przesiedlać mieszkańców gdzieś w gorsze obszary miasta, a tym samym przesuwać tylko problemy społeczne, a nie je rozwiązywać. I w pewnym momencie trochę też pod wpływem ruchów miejskich i nie tylko, ale także wytycznych unijnych, stało się tak, i to było gdzieś około 2003, 2013-2014 roku, że to myślenie o rewitalizacji zaczęło się zmieniać na takie bardziej kompleksowe. I wszyscy wtedy musieliśmy się uczyć bardzo szybko albo też przekazywać sobie doświadczenie, w jaki sposób rewitalizacja powinna tak wyglądać, żeby zyskali na tym mieszkańcy obszaru. I to chyba był taki dla mnie zawsze największy, najważniejszy wskaźnik. To znaczy, jeżeli ludzie, którzy mieszkają na tym obszarze, jeżeli im się polepsza i oni są dumni i przywiązani do tego miejsca, to znaczy, że jako urzędnicy zrobiliśmy dobrą robotę.
To ja może tutaj, Haniu, dodam jedną ważną rzecz, że o rewitalizacji, tak jak powiedziałaś, w 2013 zaczęliśmy mówić w kontekście przyszłej ustawy rewitalizacyjnej, prawda, do której zaraz na pewno dojdziemy, ale wydaje mi się, że takie pierwsze wymogi dotyczące kwestii społecznych, dotyczące kwestii przestrzennych, to już były w tym naszym wcześniejszym rozdaniu, czyli regionalnych programach operacyjnych 2007-2013, gdzie zaczęliśmy wyznaczać te wskaźniki, prawda, społeczne i w ogóle wskaźniki dotyczące przestrzeni czy negatywnych rzeczy, które się działo w tych przestrzeniach. A ja bym jeszcze też dodała, że rewitalizacja, jeżeli chodzi o to, co rozumiemy przez rewitalizację, to jest w ogóle revita, czyli od łaciny przywracanie do życia.
Do życia, tak.
To jest bardzo ważna rzecz.
Wcale obracamy się dokładnie od trupa. Nie pudrujemy, tylko przywracamy do życia. Ale 2014 to chyba też moment, w którym zaczęłaś pracę w Biurze Rewitalizacji w Łodzi, dobrze pamiętam?
Tak, i to było takie przejście na drugą stronę barykady. Działałam w ruchach aktywistycznych i miejskich, również w Kongresie Ruchów Miejskich, organizując ten kongres. I nagle stało się tak, co było dosyć takim dziwnym procesem, że ruchy miejskie w różnych miastach, napierając od dołu z taką agendą właśnie uspołecznienia procesów rewitalizacji i w ogóle takiego bardziej przyjaznego myślenia o mieście, że to powinna być przestrzeń dla mieszkańców, a nie tylko dla turystów i samochodów. Spotkało się to z takim spojrzeniem, które przyszło z góry, czyli nagle fajnie się to poskładało zarządczo na poziomie rządowym i też na poziomie właśnie tak jak mówisz, wytycznych unijnych. W środku tego hamburgera znalazły się samorządy, które powoli nasączały się tą wiedzą, no bo jak ci krzykacze w mieście protestują, no to z jednej strony nie można im dać takiej satysfakcji, że zrobimy tak, jak oni chcą, no ale jak już te wytyczne idą z góry, no to trzeba, no bo inaczej nie dostaniemy unijnych pieniędzy. Więc jakby te dwa wektory zbiegły się tak, że samorządy zaczęły trochę bardziej wierzyć i trochę bardziej próbować takich rozwiązań bardziej przyjaznych, jak na przykład Woner w Łodzi był takim rozwiązaniem, czyli taka ulica z uspokojonym ruchem, która na początku budziła ogromne kontrowersje, protesty kierowców, protesty restauratorów na tym małym kawałku ulicy, no bo jak nie przejedzie się tam stówą po odcinku tych paru metrów, no to spóźnie się do pracy, żłobka, szkoły i tak dalej. A potem się okazało, że jest wielki hype, że nagle wszyscy przyszli, bo są drzewa, bo jest fajnie, że restauracje są pełne, o wiele pełniejsze niż wcześniej, że to, że nie ma gdzie zaparkować tego samochodu tak jak było wcześniej, to jest coś, co nikomu nie przeszkadza, dlatego że ten ruch gospodarczy generuje się z ruchu pieszego. Dlaczego to mówię? Dlatego, że w rewitalizacji ważni są ludzie. Znaczy mogą być super wytyczne, tak? Mogą być super przepisy, ale w momencie, kiedy rewitalizacja, czy punktowo choćby, jeżeli chodzi o projekt, czy całościowo nie ma w mieście lidera, to ten proces idzie co najmniej trudno albo gdzieś tam wywala się o własne nogi. A tutaj wrócę do tego. Powstało tak zwane turbo ministerstwo, czyli Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, które miało w sobie fundusze unijne, infrastruktury i rozwoju, przepraszam, Elżbiety Bieńkowskiej. To było wtedy, kiedy tam złączyło się Ministerstwo Infrastruktury razem z ministerstwem, które rządziło funduszami unijnymi. To było po to, żeby szybciej budowały się autostrady, ale jakby efektem ubocznym tego było, że na sklejeniu tych dwóch resortów powstał Departament Miejski. I tam się też znaleźli ludzie, którzy jakoś bardziej świadomie patrzyli na te procesy i chcieli je troszeczkę bardziej ulepszyć, trochę cywilizować, nie idąc taką misjonarską agendą i każąc, tylko troszeczkę chciały pomóc miastom w zmianie paradygmatu. I tutaj właśnie zaczęła pisać się ustawa o rewitalizacji, która była pod tym względem fenomenalna, że jako jedna z chyba niewielu przykładów w Polsce przekroczyła granicę zmiany władzy. To znaczy ona została uchwalona przez stary Sejm i podpisana po wyborach przez zupełnie innego prezydenta. Czyli jakby był totalny konsensus wokół tego, że te procesy rewitalizacyjne są ważne.
Powiedz dwa słowa, co robiłaś w tym biurze do spraw rewitalizacji. Znaczy aktywistka w urzędzie miejskim krzyczy od środka, czy jednak weszłaś w ten kierat pracy urzędniczej?
To był dla mnie szok, że trzeba się trzymać przepisów, że teraz nie pracuję w organizacji pozarządowej, w której ludzie samo wyzyskują się aż do wieczora i jeszcze zostają, bo jest fajnie. Tylko o 16 wszyscy idą do domu i mają bardzo określony zakres zadań. Także to było po pierwsze inne, zupełnie innego rodzaju doświadczenie.
Przepraszam, panie Haniu, że w bardzo dobrym urzędzie pracowałaś, bo ja miałam inaczej.
No ja wychodziłam o drugiej, więc mi się już nie pozwolili mi się w końcu wpisywać na tą listę oddania kluczy. Tak? Mm. Tę formalność omijaliśmy na końcu, no bo roboty było dużo. Nad czym pracowałam? To było ciekawe, no bo w tym turboministerstwie, oprócz ludzi w Departamencie Miejskim, był jeszcze bardzo fajny dyrektor Departamentu Funduszy, który uznał, że w sumie takie pieniądze, które pomagają stawać się funduszom unijnym konkretnymi projektami, czyli pomoc techniczna, i zwykle to idzie na pensje, biurka, bilety lotnicze, długopisy. Pomoc techniczna to jest zwykle tam około 5% każdego programu. Że z tej pomocy technicznej będziemy robić coś fajniejszego, czyli tak zwane pilotaże rewitalizacji. I sieci miast, które uczą się od siebie na wzór takich sieci europejskich Urbact, które wtedy już zafunkcjonowały. I my w Łodzi robiliśmy pierwszy pilotaż. Więc ja miałam takie szczęście, że dostałam do ręki budżet 4 miliony. Z tych 4 milionów przez 2 lata, w pierwszej edycji tego pilotażu, bo potem była druga, zrobiliśmy totalną diagnozę całego obszaru i programy różnego rodzaju miękkie, takie polegające na partycypacji, na animacji tych obszarów, też program edukacyjny. Ale w końcu okazało się, że doszliśmy do takiej granicy, gdzie trzeba było zrobić GPR, no i jeszcze machnęliśmy całą metodologię robienia takiego gminnego programu rewitalizacji według ustawy, bo to była wtedy nowość. Czyli jakby to zostało wypracowane w pilotażu. Następny pilotaż skorzystał z jego wniosków. Wtedy już jakby oddałam pałeczkę osobom, które ciągnęły to dalej. W Łodzi też powstały takie pomysły, które nam się bardzo sprawdziły i później poszły do innych miast, na przykład latarnicy społecznej. Dlatego, że jak wchodzi się w taki obszar, który jest zdegradowany, jego trzeba najpierw oczywiście wyznaczyć. Tego się nie robi z palca tylko i nie wskazuje się tak jak kiedyś w programach rewitalizacji robionych bez ustawy, tylko trzeba spełnić pewne określone warunki. Tam muszą być jakieś złe wskaźniki społeczne, 5 konkretnie co najmniej. Musi być degradacja przestrzenna, muszą być kłopoty gospodarcze. Ogólnie nie robimy tego byle gdzie. Rewitalizacja jest używana w różnych kontekstach. Są kremy rewitalizujące, są rewitalizacje linii kolejowych. Ja kiedyś założyłam taki profil, za każde źle użyte słowo rewitalizacja płacisz 5 zł. I ten profil wśród urzędników cieszył się dużym powodzeniem, był bardzo insajderski.
Na co wydaliście później pieniądze?
Na nic, no nie było tych składek, ale tam gromadziliśmy wszelkiego rodzaju takie śmieszne przykłady jak rewitalizacja toalety. Natomiast w samym takim ustawowym pojęciu rewitalizacji muszą być spełnione co najmniej te 3 warunki, żeby obszar był zdegradowany. To musi być podstawa jakby na papierze problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych. No i w momencie, kiedy wchodzimy w taki obszar, oczywiście spotykamy się na przykład z takimi zjawiskami jak koncentracja biedy, jak enklawy. W tych środowiskach, jak zbadaliśmy w Łodzi, w takich jakościowych, dużych badaniach, prowadząc wywiady, lubią gromadzić się takie problemy społeczne, które jakby pajęczyną oplatają konkretne rodziny. I tam, jeżeli nie wejdzie ktoś, kto siedzi z nimi przy stole i konkretnie sprawa po sprawie rozwiązuje te węzełki, to taka rodzina czy taki człowiek nie ma szans na to, żeby samemu jakby przejść tą drogę przez różnego rodzaju okienka urzędowe, różne instytucje. On jest po prostu jakby już pod krąg, bez rady, bez osoby takiej, która go prowadzi. I to był projekt latarników społecznych, jeden z wielu projektów, dzięki którym rewitalizacja w Łodzi się powiodła i chyba na pewno rozwija się do dziś. I tutaj mała reklama. Jest to proces chyba w Łodzi nieporównywalny skalą do żadnego innego. To znaczy w Polsce jest dużo procesów, dużo rewitalizacji robionych w różnym stylu, ale ta, która jest łódzka, no dzięki wspaniałej zresztą ekipie dokonała wielu dobrych rzeczy.
Jeszcze do przykładu Łodzi wrócimy, bo mamy część, którą będziesz opowiadać na poziomie przykładu, więc już mogła opisać te wszystkie udane, ale też będę chciał wiedzieć o tych mniej udanych projektach. Natomiast teraz zderzmy cię z może bardziej sceptycznymi poglądami społeczeństwa.
Wydaje się, że...
W ramach takich głosów sceptycznych pierwszy, który gdzieś tam mi się pokazuje w internecie rewitalizacji, to jest w ogóle pytanie, po co, komu rewitalizacja? Kiedyś te miasta żyły, dzielnice upadały, ludzie się przeprowadzali do nowych, było stare miasto, nowe miasto, później jedna dzielnica, druga dzielnica. I jakoś wszystkim żyło się dobrze, nikt nie wydawał miliardów złotych, guldenów, florenów czy czego innego na rewitalizację jakąś miasta. Jakby to był naturalny proces życia miasta, po co to komu? Jak ludzie nie chcą tam mieszkać, to niech tam mieszkają, a jak chcą tam mieszkać biedni ludzie, to niech mieszkają biedni ludzie. Po co to tą rewitalizację chciałaś robić?
Okrutny jesteś.
Tradycyjnie.
To takie bardzo libertariańskie podejście, ale korzystamy na tym wszyscy. To znaczy zwykle, choć nie zawsze, bo czasami to są blokowiska, tam są inne specyficzne problemy. Bardzo często te obszary centralne miast, które traktujemy jako dobro wspólne, bo one też są historyczne, są jednocześnie obszarami, czy były, bo to już w tej chwili się bardzo zmienia w Polsce, były obszarami zdegradowanymi pod względem społecznym, ale też technicznym. No my w Łodzi mieliśmy, znaczy to było morze ruin, to było miasto to upadły po transformacji ustrojowej, gdzie kobiety, które były zwalniane z fabryk, nie było też w ogóle takiej siły pieniądza, która na przykład w bogatszym Poznaniu czy na Śląsku, gdzie jest troszeczkę inna sytuacja społeczna, znaczy była w transformacji, te rejony sobie jakoś lepiej poradziły niż Łódź, a my z tych ruin dźwigaliśmy się nie przez lata, tylko przez dziesięciolecia. Jeżeli chcemy wyjść do centrum, gdzie jest przyjemnie, fajnie, gdzie chcemy spędzić czas, gdzie nam nikt nie wyciągnie lusterek z samochodu, chociaż nawet jeżeli mieszkamy w innej enklawie bogactwa, to tam też nie ma gwarancji, że ktoś nie przyjedzie i tych lusterek nam nie trzaśnie, jeżeli są enklawy biedy, bo się na swoim terenie nie poluje zwykle. W obszarach zdegradowanych istnieje kapitał społeczny oczywiście, no ale to jest ten kapitał wiążący, który mają środowiska niedziałające korzystnie społecznie, delikatnie mówiąc. No bo to jest dziedziczenie pewnego rodzaju wzorców, to są dzieciaki, które nigdy nie widziały, że ktoś pracuje. Nie dlatego, że nie wiem, nie chce, ale po prostu systemowo nie ma kompetencji do tego, żeby z tej pracy skorzystać, nawet jeżeli ona jest w pobliżu, tak, bo są inne wymagania i bardzo często też to, że widzieliśmy w Łodzi, że z jednej strony ulicy była na przykład manufaktura, która była taką oazą bogactwa, piękności, różnego rodzaju miejsca pracy oferowała, nawet na parkingach, a z drugiej strony była famuła, właściwie duże famuły takie robotnicze, gdzie jeszcze mieszkały osoby, które straciły pracę w zakładach poznańskiego, po których manufaktura jakby kupiła teren, to te osoby nie znajdowały, nie mogły znaleźć pracy w tym zrewitalizowanym miejscu, dlatego że nie pasowały wymaganiami. One po prostu nawet nie miały nawyków, nie wiem, ubrań do tego, żeby wpasować się w ten nowy świat. I to jest czasem bardzo duży problem takich enklaw biedy. Dlatego takie wejście no, z jakąś tam wrażliwością, umiejętnością w te obszary i poprawa ich sytuacji służy nam wszystkim, dlatego że rozwiązujemy problemy społeczne zamiast je przemieszczać.
A Haniu, czy to nie jest tak? Mówisz o tych kwestiach dopasowania rewitalizacji do osób, które funkcjonują. No, są dwie takie grupy, dwie opinie, które z jednej strony mówimy rewitalizujemy, czyli podnosimy do tego poziomu wyżej, szczególnie stare miasta, prawda? Z drugiej strony mamy osoby, które są niedostosowane i mam sama przykłady, że te osoby też potrafią się odnaleźć, może niekoniecznie w tych miejscach, bym powiedziała, wyładnionych, prawda, zrewitalizowanych na ten najwyższy standard, ale też są czasami rewitalizacje, gdzie osoby, powiedzmy, o niższych kompetencjach świetnie się znajdują. Czyli jaka ta rewitalizacja powinna być, twoim zdaniem?
Dostosowane do miejsca i do potrzeb.
A co to znaczy?
To znaczy, że najpierw powinno się zrobić to, na co w Łodzi mieliśmy szansę, czyli mieć czas i pieniądze na dokładną diagnozę obszaru. My tam wyszliśmy nie tylko z badaniami ilościowymi. Obszar rewitalizacji w Łodzi, obszar zdegradowany, to jest ponad 1700 hektarów i ponad 20% populacji miasta, czyli ponad 100 tysięcy osób. Oczywiście na całym tym obszarze nie prowadziliśmy działań. Owszem, no są pewnego rodzaju benefity, to znaczy jak na przykład jesteś organizacją pozarządową, która robi robotę rewitalizacyjną, animuje lokalną społeczność, to obojętnie gdzie jesteś na tym wielkim obszarze, no to dostajesz pewne punkty na przykład do projektu, ale stwierdziliśmy, że rewitalizacja nam się uda tylko jak się skoncentrujemy na pewnych obszarach. I w Łodzi to nazywamy rewitalizacją obszarową, czyli mieliśmy 12 obszarów, z których najpierw zrobiliśmy 8, one już są zrobione. Mieliśmy też takie, powiedzmy, alternatywne rewitalizacje, czyli tak zwane nowe centrum Łodzi, teren wokół dworca fabrycznego, który był praktycznie pusty, Księży Młyn, który w ogóle był gdzieś tam i on szedł swoim torem, ale też mieliśmy właśnie takich ludzi jak młody architekt Bartek Zimny, który wymyślił Wonerw i on się stał i to była punktowa rzecz i wyszło bardzo fajnie. Albo jakąś taką bardziej światłą ekipę w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, która zaczęła tworzyć takie przyjazne ulice na Starym Polesiu, gdzie my zupełnie nie sięgaliśmy tą rewitalizacją obszarową, ale okazało się, że to też działa. To znaczy, że różne rodzaje interwencji działają. Najmniej chyba działały tak w sensie takiej dźwigni, że jakby cały obszar trochę zyskiwał. Najmniej nam działały te początkowe kroki, bo Łódź zrobiła jako pierwszy program, który można nazwać rewitalizacją taką wyłącznie techniczną, bez tego komponentu społecznego, tak zwane miasto kamienic. Budynków było 160, ale samych jakby parceli było 100, które żeśmy wyremontowali i to była taka miejska akupunktura. No i się okazało, że bardzo fajnie, tylko jakby mamy narożną kamienicę albo jakąś tam kamienicę w Pierzei, która jest ładna. No i co dalej? Tym bardziej widać ten kontrast naokoło. Lepiej jest zrobić ulicę całą, posadzić drzewa, trochę porozmawiać z mieszkańcami i wtedy być może uruchomi się jakieś procesy, dzięki którym ci mieszkańcy, na przykład wspólnoty mieszkaniowe, trochę ruszą się do remontów. Z czym też jest problem i o tym mogłabym gadać bardzo długo.
Do nazwisk, które wymieniłaś, Haniu, myślę, że warto tutaj też wspomnieć już świętej pamięci Arkadiusza Bogusławskiego, który stworzył miasto tkaczy, bardzo ważne, myślę.
To w Zgierzu,
Zgierzu. Ale też w Łodzi, prawda, działał.
No w Łodzi Arek rzeczywiście, on odszedł dosłownie na dniach niedawno. Był taką legendą Księżego Młyna. On w czasach, kiedy Łódź była jeszcze pod innymi rządami, no, które przepędziło ówcześnie referendum w 2010 roku, kiedy koncepcja była taka, że to trzeba jak najszybciej rozsprzedać, bo Łódź jest największym kamienicznikiem. Tego typu narracja była wtedy, że mieszkania komunalne tylko rozpaskudzają ludzi, jakby nie opłaca się tego remontować, bo i nie było z czego, to prawda. Więc no, miasto było wręcz rozdawane. Wtedy na przykład ukradziono nam około 300 kamienic. To jest szokujące może, ale to powoli oczywiście wraca do miasta, tylko że to miało potworne konsekwencje społeczne. To jest też łódzka szkoła renowacji zabytków, że taką kamienicę się przejmowało, opróżniało z lokatorów i żeby odzyskać parcele i nie musieć prowadzić remontu na zabytku, bo to jest zawsze drogie, no to akurat w piątek, kiedy urzędnicy wychodzili do domu, to akurat dach zaczynał płonąć. Nie? I tak straciliśmy sporo tych zabytków. Mówiło się bardzo często ironicznie, że ostatnią fazą istnienia kamienicy w Łodzi jest dziadoparking, czyli taki, wiecie, na gruzach, placek, na którym ktoś tam
parkuje
i pobiera te kilka złotych za to parkowanie. Arek Bogusławski był taką osobą starej daty, która chyba jako pierwsza dostrzegła w tym mieście wartość. Nie w poszczególnych budynkach, tylko jakby w takiej całości urbanistycznej, którą jest ta strefa wielkomiejska objęta obszarem rewitalizacji. To była osoba, która wykonała jakby tytaniczną pracę, pociągając ze sobą tych społecznych opiekunów zabytków, później ruchy miejskie, żeby odzyskać inne spojrzenie na miasto. Że to jest, nawet jeżeli to są ruiny, że to jest coś wartościowego, że to jest nasze dziedzictwo, zabudowa XIX-wieczna Pierzejowa, no to może nie jest, nie wiem, krakowska starówka, ale ma swoją unikalną wartość i znaczenie właśnie dlatego, że jest jej tak dużo i właśnie dlatego, że była budowana w tak specyficzny sposób, bo dodam jeszcze ostatnie zdanie, bo Łódź jest w pewnym sensie miastem UFO w polskiej historii. My nie mamy tam królów, różnego rodzaju insurekcji, powstań i tak dalej. My mamy miasto przemysłowe, które nam po prostu w XIX wieku spadło w zaborach, jak taki ówczesny Bangladesz, czyli tanie szwalnie, i eksplodowało, dosłownie eksplodowało szybciej niż miasta zachodnie. Dlatego ta historia i jej wynik w postaci utrwalonej architektury sam w sobie jest ciekawy i unikalny. I to nam Arek pokazał.
Jeszcze zderzę cię z jednym poglądem. Z libertarianizmu wyszłaś bardzo dobrze, ale przypinając łatkę, mam jeszcze taką krytykę, myślę, zdecydowanie bardziej mocną, modernistyczną. Część osób twierdzi, no dobra, ale po co rewitalizować? Po co ożywiać na nowo coś, jak można po prostu do zera wybudować od nowa, będzie taniej, efektywniej, bardziej dostosowanie do przyszłości. Właśnie takie miasta, które wybuchły, gdzie ten rozwój nie był zbytnio kontrolowany, Łódź, Manchester, po prostu wziąć i wybudować przynajmniej część tego miasta od nowa. No, przykładem Warszawy jest chociażby odbudowa. No, my na lewobrzeżnej zachodniej Warszawie o rewitalizacji prawie nie mamy co rozmawiać, bo my tutaj nic nie mieliśmy, my żeśmy wybudowali od nowa, zresztą przy okazji jeszcze część budynków niszcząc, co bardzo żałuję, chociażby kamienicę Kronenberga, i po prostu w duchu realistycznym wbudowaliśmy sobie modernistyczne miasto od nowa, z lepszym lub gorszym skutkiem. Dużo osób twierdzi, że tak jest taniej, szybciej, efektywniej i no właśnie, współcześnie. A po co rewitalizować części, które pamiętają XIX wiek z wszystkimi ich ułomnościami, kiedy można to zrobić lepiej dzisiaj?
I tu się zaskoczę, bo czasem jak patrzę na wytyczne konserwatora, które są czasami kompletnie od czapy, arbitralne, różne w różnych województwach, bo różni mają różne pomysły, to myślę sobie, że no może tak byłoby łatwiej. To oczywiście zależy, gdzie będę mówić o Łodzi w tej chwili. Ta całość urbanistyczna, którą prezentuje ten XIX-wieczny nasz obszar, rzeczywiście konserwatorzy patrzą na to takim bardzo
surowym okiem.
Czasami remont jednego mieszkania, to są dane z Urzędu Miasta, no kosztuje 3 razy więcej niż wybudowanie nowego. Czasami jest tak, że cały budynek musimy patroszyć na funkcje publiczne i to jest statystyka, którą mam z Biura Rewitalizacji, że w obrębie obszaru rewitalizacji było około 160 budynków tej obszarowej, a z tego no mniej więcej 2/3 zostało odzyskane na mieszkaniówkę, gdzie mieszkańcy mogli wrócić. To, że niechętnie wracali, to jest inna rzecz, bo już mieli inne mieszkania w innych wyremontowanych kamienicach. My tak skokowo, znaczy taką, jakby to powiedzieć, jak wyprowadzaliśmy jednych, to akurat wprowadzaliśmy ich do tej kamienicy, którą kończyliśmy. No to tak wyglądało. W momencie, kiedy konserwator mówi, trzeba odtworzyć stiuki w metrażach, które mają, nie wiem, tam w mieszkaniach po 100 metrów nie można przeprowadzić nowych podziałów. Trzeba tam zachować funkcję tego śmego i magazynu i jakiejś stróżówki i tak dalej. Nie można tego jakoś fajniej rozwiązać. Znaczy na przykład dać organizacji pozarządowej, bo coś. I nie można, nie wiem, okien uszczelnić i nie można jeszcze czegoś zrobić. A w ogóle malowidła są naścienne na klatce schodowej i trzeba je odnowić za grube dziesiątki, setki tysięcy czasem, no to taki budynek, który ma wartość artystyczną, tak naprawdę, nie nadaje się już do zasiedlenia przez lokatorów komunalnych. Koniec. Nie dlatego, nie wiem, że zniszczą czy coś, ale no jako miasto nawet nie mamy szansy tego później obejrzeć i na przykład konserwować.
Ja kiedyś robiłam taki biznesplan, generalnie plan inwestycyjny, liczyłam koszty rewitalizacji budynku, generalnie kamienicy przekształconej na taki butikowy hotel. To była 4-krotnie wyższa cena zrewitalizowania w stosunku do wybudowania czegoś nowego. Mówimy o takich kosztach i takich inwestycjach.
Przypadek? Nie sądzę.
Dzisiejsza audycja prawie cała jest poświęcona różnego rodzaju przypadkom, więc ta sekcja nabiera szczególnego charakteru, więc tutaj ten przypadek musi być nieco bardziej osobisty. Więc takie pytanie osobiste, ale oczywiście w kontekście rewitalizacji. Jakie jest twoje ulubione zrewitalizowane miejsce? Zakładam, że w Łodzi, ale
chyba, że
chcesz podać gdzie indziej.
Zachowam się bardzo egoistycznie i powiem, że moja ulica. Ja mieszkam, czyli ulica Tuwima w Łodzi, i mieszkam bardzo blisko nowego centrum Łodzi, co przez lata kosztowało nas kolejne remonty, które wymywały jakąkolwiek działalność i sklepy z naszych ulic, które kończyły się, nie wiem, opadem kurzu masowym, takim, że prawie sanepid wzywaliśmy i tak dalej, i tak dalej. A było warto poczekać. Obok nas, oprócz dworca, jest wyremontowana na cele kulturalne stara elektrociepłownia EC1. Fajne rzeczy się tam dzieją rzeczywiście. Jest kino, są różnego rodzaju zloty, nie wiem, giełdy, kongresy. No naprzeciwko mnie jest taka kamienica, w której było 57 mieszkań, ale teraz musi być biblioteka z wyżej wspomnianych powodów. To znaczy konserwator miał za wysokie wymagania, no i niestety musieliśmy zrobić coś innego. Chcę tutaj upewnić wszystkich, że mieszkańcami komunalnymi się jak najbardziej, czy socjalnymi zajmujemy w Łodzi i oni mieszkają w fajnych, godnych, dobrych warunkach, ci, którzy akurat nie mogli wrócić do własnych mieszkań. W Łodzi szansą są też ogromne kwartały. To było miasto budowane na zysk. Bardzo często w budynki o trwałości wątpliwej, ulepione z czegokolwiek. Kredyt dostawało się na wygląd fasady z towarzystwa kredytowego, więc mamy piękne kamienice z pięknymi fasadami, no ale z tyłu to jest naprawdę bardzo tania architektura. I żeby tych kamienic można było zbudować jak najwięcej, to w Łodzi jeden kwartał od skrzyżowania do skrzyżowania potrafi mieć 400 lub 600 metrów. My to, co robimy, to przebijamy te kwartały takimi drogami wewnętrznymi. Nie to, żeby tam były jakieś autostrady, po prostu jakaś tam jezdnia wewnętrzna i chodnik, czy ścieżka rowerowa. I tam we wnętrzach kwartałów one są szansą na to, żeby zbudować coś nowego, bo tam mogłyby, tak jak mówiłeś, powstawać na przykład nowe budynki. I wtedy miasto by się jednocześnie, jakby korzystając z tego miejsca, dogęszczając, mogłoby powiększać choćby swój zasób mieszkaniowy. No to trochę się tak staramy robić. Czy nam się to uda, zobaczymy.
Haniu, mówisz o kwestiach wymiany na przykład budynku na przestrzeń biblioteki. A czy to nie jest tak, że na przykład takie budynki wpisane do rejestru, gdzie generalnie dla miasta to są za wysokie koszty, żeby je remontować, rewitalizować te przestrzenie. Czy nie można na przykład, czy wy jako miasto rozmawialiście, czy rozmawiacie z inwestorem prywatnym, żeby w jakiś sposób zamieniać te przestrzenie?
Tak, to znaczy w Łodzi chyba ćwiczyliśmy wszystkie modele, bo my naprawdę mamy bardzo dużo tej substancji. Na przykład, nie wiem, zrewitalizowanymi, ja nie lubię tego słowa w odniesieniu do budynków, ale z wyremontowanymi budynkami zarządzamy spółką. Nie zarządza tym zarząd lokali, tylko spółka oddzielna. Mamy też takie kamienice, które były w trochę innym modelu remontowane na cele, powiedzmy, bardziej komercyjne. Takie trochę pieresowe, to znaczy trochę właśnie takie hostelowo-biurowe. Mieliśmy kamienicę, którą wyremontowaliśmy i chcieliśmy sprzedać. I to się bardzo długo nie udawało. Nie wiem, czy się udało do dzisiaj, czyli to nie był dobry pomysł. A może jakby była gdzie indziej, to byłby dobry, nie wiemy tego. W każdym razie próbowaliśmy tego w wielu modelach i to zarządzanie rewitalizacją w Łodzi też było robione z głową, ale kilkoma ścieżkami. I pewne rzeczy, i to trzeba wiedzieć od początku, że jak się wchodzi w proces, który jest nowy i tak bardzo wielopoziomowy i tak bardzo wiele silosów, które zwykle w Polsce są podzielone w administracji, musi ze sobą gadać i współpracować, bo nie ma inaczej, inaczej się nie pojedzie, to robi się błędy czasem. Pewne rzeczy nie wychodzą. Ważne, żeby tych błędów nie było więcej niż sukcesów. My na pewno w Łodzi mamy o wiele więcej sukcesów niż rzeczy, które wyszły słabiej. No ale też nie ma co udawać, że niektóre wyszły fajnie, a niektóre nie.
Jak wyznaczone są strefy rewitalizacji?
Muszą być wskaźniki. Żeby wyznaczyć obszar zdegradowany, to muszą być spełnione cztery przesłanki. Pierwszą przesłanką jest to, że muszą być problemy społeczne. Tych problemów społecznych jest 5.
Czyli jest głośno w nocy na przykład.
Nie. To jest problem.
To jest sprawa.
Patologia porewitalizacyjna, która jest coraz częstsza. Przepraszam, ale taka jest prawda. Nie? Airbnb.
Było podchwytliwe pytanie, udało mi się cię złapać. Cieszę się, po raz pierwszy.
I z tym się borykamy też w Łodzi. Moja ulica, która została pięknie odnowiona, dzięki temu wzrosły ceny mieszkań w kamienicach prywatnych, dzięki temu mamy coraz więcej najmu krótkoterminowego, dzięki temu mamy bardzo dużo imprez, awantur, ludzi parkujących bardzo dobrymi samochodami na naszych trawnikach. Jest to patologia nowego rodzaju. Jeszcze nie wiemy, jak z tym walczyć, ale jakoś sobie poradzimy. Jeżeli jest źle z edukacją, jeżeli jest źle z bezrobociem, jeżeli jest źle z jakimiś tam dalszymi innymi czynnikami społecznymi, które sobie weźmiemy na przykład z pomocą społeczną, wysokością zasiłków, bo to się różnie mierzy. Każde miasto przyjmuje swoje wskaźniki, aczkolwiek w 5 obszarach, które są ustawowo. Jeżeli jest, źle z dostępem do kultury, a tam nie ma zdrowia, nie wiadomo czemu, ale wyników zdrowotnych nie ma, być może dlatego, że one są z kompletnie innej działki niż się samorząd zajmuje, to wtedy możemy się przymierzać, żeby taki obszar rewitalizować. I słuchajcie, co to znaczy? Jeżeli są konieczne problemy społeczne na obszarze zdegradowanym, to znaczy, że nie można przeprowadzić rewitalizacji bez problemów społecznych, czyli bez społeczeństwa, czyli bez ludzi. Nawet jeżeli mamy taki kawałek, który jest terenem pokolejowym, nie wiem, pogórniczym, brzegiem jeziorka, jak w Starachowicach i chcemy go włączyć do obszaru rewitalizacji, to on zawsze musi mu służyć, tym ludziom, którzy tam na nim są. Na przykład Starachowice to rozwiązały tak, że mieszkańcy takiego osiedla Wzgórze, które było w trudnościach, założyli spółdzielnię socjalną i ten brzeg jeziorka, który Starachowice zrobiły w ramach całego GPR-u, oni po prostu utrzymywali i sprzątali, czyli ci ludzie mieli robotę. Rozwiązało to jakieś problemy z bezrobociem. No i tak to wygląda generalnie. Drugą rzeczą, to jest łatwiejsze, są zniszczona przestrzeń i tam tkanka techniczna. To łatwiej wyznaczyć, łatwiej pomierzyć, bo się robi inwentaryzację. Chociaż to też nie jest oczywiste. I sytuacja gospodarcza obszaru. Tutaj dochodzimy do takiej schizofrenicznej sytuacji. To musi być tak, jest miasto, no trzeba wyznaczyć, zrobić jakieś mapy. Jak te problemy się rozkładają przestrzennie, tak? Czyli gdzie jest więcej uczniów, którzy się źle uczą, a gdzie jest więcej tych, którzy się uczą dobrze. I nie bierzemy po szkołach. To znaczy, no my nie braliśmy po szkołach, tylko mieliśmy szansę zrobić to po adresach uczniów. I okazało się, że na przykład najlepiej uczniowie w Łodzi uczą się na blokowiskach, bo tam są osoby starsze, które są w stanie, nie wiem, zająć się wnukami, przypilnować ich przy lekcjach. Taką mieliśmy obserwację wynikającą tylko i wyłącznie z rozkładu zjawisk edukacyjnych. Ale dzisiaj jest RODO. I to RODO czyni miasta kompletnie ślepymi. To znaczy, my możemy mieć ogólną liczbę czegoś tam, ale nie zrobimy już rozkładu przestrzennego.
Na adresach.
Po adresach. Doszliśmy do takiej ściany, że w Łodzi w tej chwili, jak chcemy przebadać jakiś obszar, na przykład właśnie pod kątem, nie wiem, społecznej agencji najmu, do której się przymierzamy, to nagle się okazuje, że od własnego samorządu nie możemy nawet zagregowanych danych dotyczących, nie wiem, takich wielokątach, wiecie, jak to się robi, nie?
Czy kwartałach.
Czyli w takich kwartałach, na mini kwartałach, nawet nie za bardzo drobnych, tak? Ale no nie możemy tych danych w żaden sposób uzyskać i wykorzystać. Czyli właściwie jesteśmy pozbawieni podstawowych narzędzi do planowania. No to jest duży problem.
Ale z tego, co pamiętam, to te dane, które były, może tak powiem, potrzebne do wyznaczenia tych terenów rewitalizowanych, oczywiście to były dane statystyczne, ale też można było robić badania, z tego, co pamiętam, takie przeprowadzać.
Badania, tak, tak.
Terenowe.
Tak, tak. My żeśmy takie badania w Łodzi zrobili, mieliśmy na to, tak jak mówię, czas i pieniądze z pilotażu. I na przykład jednym z głównych wniosków badań, nie ilościowych, a jakościowych problemów, badaliśmy, czemu ludzie nie płacą czynszów i co trzeba zrobić, żeby płacili. No i okazało się, że tą granicą są tak zwane dwa przypisy, czyli jak ktoś dwa razy czynszu nie zapłaci, to raczej wpada już w spiralę i nie płaci nigdy. I że tym czynnikiem, który decyduje o tym, żeby czynsz został zapłacony, jest urzędnik, który puka do drzwi, albo dzwoni, albo pojawia się ktoś z pomocy społecznej. W każdym razie kontakt jest kluczowy. Bo jeżeli ktoś tam po 3-4 miesiącach dostanie pismo, które musi odebrać jeszcze awizowane pismo i na górze tego pisma jest, że na podstawie ustawy, w związku z ustawą, tam wiecie, podstawa procesowa i tak dalej.
Nie? I to zajmuje 3 strony?
3 strony, tak. To zanim on dojdzie do tych kilku zdań tego szyfru, którym ktoś go informuje o tym, że go wyrzuci z mieszkania, jak nie zapłaci następnego przypisu, to on już przestaje czytać i w ogóle jakby odpycha to od siebie. No i to oczywiście kończy się w taki sposób, że traci się umowę, którą później trudno zawiązać, są długi i tak dalej. To nam wyszło. Wyszło nam również to, że jak człowiek ma, na przykład jest trwale bezrobotny w enklawie biedy, to on ma wokół siebie i w swojej rodzinie zazwyczaj całą sieć problemów społecznych, to znaczy wczesne macierzyństwo, które wiąże się na przykład z wczesnym przerwaniem edukacji, w związku z tym ktoś ma, matka ma tam niższe kompetencje do podjęcia pracy i wykształcenia, czyli jakby odbija się to dalej, no ale znowu ona musi się opiekować własnymi rodzicami, którzy są jedynym źródłem, wtedy byli, tak, kiedy badaliśmy, jedynym źródłem takiego
dochodu.
Dochodu, który można było udowodnić na papierze, a
czyli
więc
renta,
na nich się brało wszystkie kredyty na tych rodziców, których potem no nie było z czego na przykład spłacać, no bo też dostęp do pracy. Więc badacze nam przynieśli coś ciekawego, coś co nazwaliśmy pajęczyną problemów społecznych i okazało się, że no dla nas takich, nie wiem, ludzi, którzy nie to, że nie mają problemów, tylko nie żyją w takich środowiskach. Wydaje nam się, że to jest takie łatwe, tak? znajdź pracę, weź kredyt. Sorry, no nie jest. To znaczy z tej pajęczyny po prostu trudno się wyplątać, bo ona ciągnie w dół. To znaczy nie jest ktoś w stanie naraz wydostać się z bezdomności, przestać pić, palić, ubrać się czysto, znaleźć mieszkanie, zapłacić. Wiecie, no to nawet jak się słucha tego, to czujecie ten absurd. Ale nawet z mniejszych kłopotów jest się wydostać trudniej niż myśleliśmy. No i tu powstali latarnicy jako odpowiedź na ten problem.
Pojrzałem na zegarek i się przestraszyłem, bo fantastycznie się ciebie słucha, ale już dawno temu przekroczyliśmy czas i teraz sam muszę mieć do siebie pretensje, bo jak się zaprasza takie rzadkie zwierzę, czyli polityczkę, która jest równocześnie ekspertką, czyli potrafi mówić i wie, o czym mówi, to później ten czas ucieka dramatycznie szybko, więc musimy podsumowywać.
Naszym zdaniem.
W ramach podsumowania poproszę cię, ale naprawdę już bardzo krótko, o jedną informację, dosłownie jedną dwuzdaniową. Co kopiować w innych miastach? Jak kopiować, a czego nie kopiować? Czyli takie trzy krótkie informacje w ramach rewitalizacji na przykładzie Łodzi.
Poza tym, że trzeba mieć podobnego prezydenta jak u nas, który jest otwarty na eksperymenty.
Dobrze, część reklamowa już była.
Ale mówię prawdę, znaczy no, pewna ciągłość władzy jest podstawą trwałości tych działań, bo rewitalizacja to jest coś, co wykracza poza obszar jednej kadencji. Sorry. To jest tak jak z mieszkalnictwem, że większość problemów mieszkalnictwa w Polsce wynika z tego, że jest cały czas kołowrotek różnego rodzaju zmian w resortach. Niczego nie da się doprowadzić do końca, każdy ma nowe pomysły. Rewitalizacja w ten sposób nie pójdzie. Ona musi jechać na jednej
szynie. Mamy po pierwsze konsens ponad podziałami.
To było pierwsze zdanie.
Tak, dobra, drugie zdanie.
Każde miasto jest oczywiście inne, ma inne potrzeby, inne warunki. Ja bym przeniosła ten system zarządzania, że jest ktoś, kto jest twarzą tej rewitalizacji i za nią odpowiada, no bo to jest strasznie ważne.
I dostosowuje
narzędzia. Jak macie większe
narzędzia.
Miasto, to nie wiem, można mieć pełnomocników jak w Warszawie, jak Jacek Grundmajer jest na przykład na Pradze. Podejrzewam, że w innych miejscach ktoś inny.
No i trzecie, czego unikać przy rewitalizacji?
Nie można liczyć na to, że te efekty przyjdą nagle, szybko. Owszem, jak remontujemy, no to widać, jest ładnie, ale na efekty społeczne trzeba czasami poczekać i trzeba być cierpliwym.
Bardzo dziękujemy. To był już ostatni podcast Sprawa Mieszkaniowa w tym sezonie. Zachęcamy do powrotu, do słuchania nas w kolejnym roku akademickim. A teraz bardzo dziękujemy serdecznie. Adam Czerniak, Warszawa.
Izabela Rudzka, również Warszawa, chociaż dawno Olsztyn.
Hanna Gil-Piątek, Łódź i Warszawa też trochę.
Bardzo dziękujemy.
Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka SG Chat w paśmie Sprawa Mieszkaniowa. Mamy nadzieję, że przedstawione w nim poglądy, badania i statystyki pogłębiły Państwa wiedzę o wyzwaniach stojących przed polskim mieszkalnictwem. Jeżeli chcieliby Państwo wiedzieć więcej, zapraszamy do lektury artykułów naukowych i książek wzmiankowych w audycji. A jeśli czują Państwo niedosyt, to zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków. Jeśli zmotywowaliśmy Was do działania, to idźcie i ulepszajcie miejsce, w którym żyjemy.